Znajdujemy się w tej chwili w zaciemnionym, bo nieczynne są kasy, w zaciemnionym holu kasowym. Z lewej i z prawej strony holu kasowego znajdują się drzwi prowadzące na najwyższe piętra na widowni naszego teatru. Dlaczego właśnie tutaj? Dlatego, bo muszę wspomnieć i mówić na temat budowy tego teatru. Teatr został wybudowany w 1910 roku, wygrał konkurs Max Littmann, a cele, jakie mu postawiono, to przede wszystkim, aby ten teatr służył mniejszości niemieckiej. Chodziło o to, żeby ten teatr zrobić nie tylko takim ekskluzywnym teatrem typowym w konstrukcji z widownią, z wieloma lożami, ale tak to nazwano Bürgerlich, taki teatr mieszczański. I dlatego też te schody, które tutaj prowadzą na najwyższe piętra, czyli na piętra dla najbardziej ubogich widzów, których stać tylko i wyłącznie na te najtańsze bilety i aby ci widzowie, co jest bardzo istotne, nie wchodzili głównym wejściem i nie mieszali się z osobami, które zasiadają na widowni, na parterze i które idą na pierwsze piętro, żeby pójść do loży. Taki był cel i takie zamierzenie. W tej chwili już o tym się nie myśli, bo chodzą osoby różne do teatru. Nie ma takich klas społecznych jak na początku zeszłego wieku. Idziemy teraz na scenę. Na scenie nie w tej chwili jest zmiana dekoracji, ale staniemy z boku i na pewno coś ciekawego będę mógł powiedzieć. Jesteśmy w tej chwili, może z boku staniemy, żeby nie przeszkadzać przenoszeniu dekoracji. Z prawej strony jest tak zwana kieszeń teatralna. Im więcej kieszeni teatralnej znajduje się w teatrze, na przykład Teatr Wielki w Warszawie, Opera Narodowa, ma takich kieszeni 5. My mamy tylko jedną, ale ona jest niezbędna, ta kieszeń teatralna, aby przenosić dekoracje z poszczególnych aktów każdego przedstawienia i wnosić to na scenę. Scena jest najważniejszym miejscem oczywiście każdego teatru, ale powiem taką dość ciekawą i mało znaną rzecz. Mianowicie są pewne tradycje, czego nie wolno robić na scenie. Na scenie nie wolno, proszę zobaczyć, nie wolno być żadnym nakryciem głowy. Nie wolno gwizdać, nie wolno jeść, a jeżeli jakiemuś soliście, powiedzmy, podczas próby upadną nuty, to koniecznie musi je przydepnąć. Takie są zasady i to nie tylko w naszym teatrze. W tyle znajduje się około 69-70 ciągów. One właśnie podnoszą te dekoracje, które tutaj widzimy zawieszone na tych drągach. Dekoracje są zmieniane oczywiście podczas przedstawień i za każdym razem w pierwszym akcie możemy widzieć na przykład w trubadurze, możemy widzieć zamek, a w następnym akcie powiedzmy widzimy podczas chóru cyganów, widzimy polany i las. To wszystko się zmienia podczas przerw, antraktów. I teraz te przerwy, jeżeli są te przerwy 10-15 minutowe, to wielka wprawa i wielka wiedza i umiejętności tych pracowników właśnie scenicznych, których w tej chwili tutaj obserwujemy, którzy potrafią bardzo szybko przenieść te dekoracje, bo dekoracje są niesamowicie ciężkie. One są tak skonstruowane jednak, że można je wnosić na kółkach, jak tutaj tam widzimy w niektórych miejscach, zawiasy. Bardzo prędko można je oczywiście złożyć. W tych momentach, kiedy są montowane dekoracje, a widzowie są jeszcze na scenie, opada kurtyna dźwiękochłonna, dlatego aby nie było słychać tego, co się dzieje na scenie. Jeżeli wejdziemy dalej na scenę, to zobaczymy z lewej strony bardzo ważne pomieszczenie. To jest pomieszczenie inspicjenta. Pomieszczenie inspicjenta, dlatego o inspicjencie mówię w tym momencie, bo są dwie osoby najważniejsze w teatrze w momencie, kiedy rozpoczyna się przedstawienie. Jest dyrygent i jest inspicjent. Rola inspicjenta, można sobie kliknąć w komputer, zobaczyć, kto to jest inspicjent, ale tak ogólnie powiem, jest najważniejszą osobą oprócz dyrygenta. Oni współpracują ze sobą przy pomocy pewnego krótkiego tam przycisku świetlnego informuje inspicjent, że wszystko jest gotowe na scenie, bo nie może być sytuacji takiej, w której kurtyna idzie w górę, a tu jeszcze coś się dzieje. Inspicjent pilnuje wyjścia na scenę. Wejście na scenę musi być niesamowicie punktualne. Tu jest muzyka, tu się liczą takty. On musi wejść w odpowiednim momencie, jak na przykład w mocy przeznaczenia. Wchodzą chórzyści, wchodzą zakonnicy, którzy ustawiają się wzdłuż muru klasztornego i rozpoczynają swój śpiew w momencie, kiedy ostatni zakonnik stanie w rzędzie. I nie może tak być, bo oni muszą być, swoje przejście muszą zgrać z muzyką. I nie może tak być, że on jeszcze idzie, a już muszą śpiewać. Nie, on musi po prostu w odpowiednim momencie i w tempie wejść na scenie. Inspicjent pilnuje, żeby ktoś na przykład nie zrobił głupstwa i w przedstawieniu na Aidzie nie poszedł zegarkiem na ręku. Ale równocześnie nie może być takiej sytuacji, w której dużo chórzystów, solistów czeka tutaj przed inspicjenturą na czas, w którym wejdą na scenę. Nie może tak być. Chórzyści, soliści czekają oczywiście w garderobach. W garderobach są głośniki, dlatego aby dokładnie oni wiedzieli, co się dzieje na scenie, a równocześnie jest informacja, też oczywiście przez głośniki, którą podaje inspicjent, że uwaga, żeś na scenę. I taka ciekawostka, Marian Kołuba, wieloletni tutaj tenor, główny tenor właściwie w szeregu lat, miał taki zwyczaj, że on wchodził w ostatniej chwili na scenie. W momencie, kiedy on wchodził koło inspektury, wchodził na scenę, już musi śpiewać. I raz zdarzyło się, że nie zdążył wejść na scenę i arię Jątka śpiewał za w ogóle sceną i na zapleczu. A muszę powiedzieć ciekawą rzecz, jak mowa jest o solistach. Był taki Albin Fechner, słynny, znany baryton, w 1938 roku tutaj debiutował. Jego syn Jerzy Fechner też był barytonem, śpiewał w naszym teatrze, ale Albin Fechner przed operą, jak przechodził, zdymował kapelusz. Zapytany był, dlaczego on to robi. On powiedział bardzo prosto, bo to jest świątynia sztuki.